magazyn Radia Watykańskiego.
Wiele par na świecie cierpi z powodu niepłodności. Ich problem próbuje u podstaw rozwiązać naprotechnologia. Ta technika medyczna stanowi dziś temat naszej audycji. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na program prowadzony przez księdza Pawła Pasierbka.
Szczęść Boże, przed mikrofonem Radia Watykańskiego gościmy księdza Piotra Kieniewicza, Marianina, bioetyka, dyrektora Ośrodka Wsparcia Płodności Naprotechnologia w Licheniu.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Księże Piotrze, w klapie marynarki widzę dwa znaczki. Jeden z nich to bez wątpienia herb waszego zgromadzenia, Marianów, tak. A drugi to dwie maleńkie stópki.
Jak mnie pytają te stópki, co oznaczają, to mówię, nie wolno zabijać dzieci. Jakoś tak jest, że odkąd sięgam pamięcią, to noszę w sercu ogromną miłość do dzieci nienarodzonych, wszczepioną, myślę, przez moją mamę, ale też przez moich wspaniałych katechetów, którzy mi pokazali z jednej strony bogactwo życia, a z drugiej strony koszmar aborcji. Nie? Więc jak kiedyś otrzymałem pierwsze stópki, dawno już je pogubiłem oczywiście, to chętnie nosiłem. Te, które mam w klapie, to są z Instytutu Papieża Pawła VI dla studiów nad ludzką reprodukcją w Omaha, instytutu, który prowadzi dr Hilger, twórca naprotechnologii. I to jest znaczek, który noszę nie tylko po to, żeby zaznaczyć, że nie wolno zabijać dzieci. Te stópki mają rozmiar taki, jakie ma dziecko w 12 tygodniu życia mniej więcej, życia płodowego. Natomiast druga rzecz to jest to, że kiedy mam ze sobą ten znaczek, to też mocniejsza jest pamięć o profesorze Hilgersie i jego zespole i całym tym programie naprotechnologicznym, który myślę jest jak głos sumienia o dobrą medycynę w odniesieniu do ginekologii.
Czy naprotechnologia w Polsce rozwija się, czy na razie jest to nadal niszowa rzecz zajmująca się płodnością, zajmująca się zdrowiem osoby?
To jest bardzo dobre pytanie, bo na nie trudno o jednoznaczną odpowiedź. Najpierw musimy sobie uświadomić, że naprotechnologia to jest takie podejście do ginekologii, jakiego byśmy, myślę, każdy chciał. To znaczy, jak mam chore serce, idę do takiego kardiologa, który mi zbada moje serce, zrobi tam komplet badań i dostosuje leczenie do mojej kondycji. Nie, że da mi jakąś tabletkę, która sprawi, że mnie nie będzie bolało, tylko rzeczywiście będzie chciał mnie leczyć. Że jak mam kłopoty z nogami, pójdę do jakiegoś ortopedy, który dokładnie to zbada i zastosuje takie działania i taką rehabilitację, żeby ta noga wróciła do stanu używalności. I tak dalej, i tak dalej. Z ginekologią jest inaczej generalnie, że kobieta przychodzi do lekarza, a on już ma w ręku zazwyczaj receptę, długopis i tylko nazwisko wpisać i już jej daje magiczną tabletkę, która wszystko rozwiąże. A jak jest problem z dziećmi, to ją wyślę na in vitro. No więc naprotechnologia to jest taka medycyna, która działa wedle tego klucza, jakiego oczekujemy na każdym innym polu medycyny. Czyli bardzo solidnie zbadać i leczyć to, co jest chore. Niby nic nadzwyczajnego, a jednak rodzi ogromne problemy, ponieważ ten mainstream ginekologiczny jednak woli posługiwać się magiczną pigułką i procedurami in vitro.
A czy dlatego, że to jest prostsze, czy dlatego, że jednak...
Nie wymaga myślenia. To znaczy pigułka in vitro, ono nie wymaga myślenia. To jest zdumiewające. Ludzie studiują po kilkanaście lat, żeby zostać ginekologiem, a potem i tak z tej wiedzy praktycznie nie korzystają. Ja uczestnicząc w szkoleniu dla lekarzy w Omaha, patrzyłem na moich kolegów z ławy, z tym, że ja byłem jedynym księdzem, a obok siedzieli lekarze i niektórzy z nich otwierali oczy, ponieważ słyszeli rzeczy, które kiedyś dawno temu słyszeli. Ale potem zapomnieli, nie? I trzeba w nich było na nowo obudzić. Natomiast w momencie, jeżeli lekarz obudzi w sobie z jednej strony sumienie, ale z drugiej te pragnienie posługiwania się rzetelną wiedzą, to taki lekarz się rzeczywiście chwyci na protechnologię, on zrezygnuje z tego działania pigułka in vitro, bo to jest głupie. Dlatego, że jaki jest sens dać pigułkę, że nie będzie bolało, skoro ja mogę wyleczyć tę pacjentkę, tak? Mogę rzeczywiście się o nią zatroszczyć. Mogę ją uszanować jako człowieka, jako pacjenta. Więc to jest po prostu dobra medycyna. I ja jestem zafascynowany przemianami, jakie się w lekarzach dokonują, kiedy oni odkrywają, że to jest dobra medycyna i że warto ją stosować. I to widać, z jakim zapałem oni w to wchodzą. Pod tym względem ten rozwój jest widoczny. W Polsce jest on najszerszy, najmocniejszy w całym świecie poza Stanami Zjednoczonymi. Nigdzie indziej tego nie ma. Ale dlaczego? Dlatego, że u nas przy wszystkich problemach, jakie są w świecie medycznym, mimo wszystko łatwiej o ludzi sumienia. Wśród lekarzy jest bardzo wielu ludzi, których sumienia działają. To znaczy, działają w tym sensie, że oni są otwarci na to, co jest prawdziwe i dobre. Wobec tego, jak widzą, że coś jest prawdziwe i dobre, to oni chcą to robić. Natomiast oni cały czas też są w mniejszości. W Polsce jest wykształconych lekarzy w naprotechnologii około 60 czy 70. Nie wszyscy praktykują naprotechnologię. Niektórzy po prostu poznali i wykorzystując tę wiedzę, nie trzymają się twardo protokołów naprotechnologicznych, tylko w swojej normalnej działalności lekarskiej starają się leczyć pacjentki, podążając za podstawowym wyznacznikiem, jakim jest ludzka fizjologia. Czyli rezygnują oczywiście z tego myślenia pigułka in vitro, tak? Ale nie wykorzystują tego wszystkiego, co naprotechnologia oferuje. Po części spowodowane jest to jedną rzeczą. Otóż naprotechnologia to nie jest tylko zbadać. Zbadanie jest oczywiście ważne, ale też to jest leczyć. Jak można farmakologicznie, suplementami różnymi, ale jak trzeba także chirurgicznie. Profesor Hilgers w Omaha ponad 80% swoich operacji wykonuje przy pomocy robota medycznego Da Vinci. W Polsce nie wiem ile ich jest, 3, może 4. Nie znam żadnego naprotechnologa, który by miał dojście do takiego robota. Tymczasem wykorzystanie tak zaawansowanych możliwości technologicznych, jakie daje robot medyczny, robot operacyjny, pozwala na bardzo skuteczne leczenie niezwykle zaawansowanych, chociażby stadiów endometriozy i przyjście z pomocą pacjentkom, które w inny sposób by nie były w stanie osiągnąć zdrowia. Więc my mamy ograniczenia poważne od strony technologicznej, mamy ograniczenia też od strony finansowej. Solidne leczenie kosztuje. NFZ wycenia opiekę ginekologiczną w kluczu pigułka in vitro, więc jakkolwiek in vitro na szczęście już nie jest finansowane z budżetu państwa, ale myślenie pozostaje i wobec tego protokoły, które wymagają większego zainwestowania środków, po to chociażby, żeby przeciwdziałać wzrostom pooperacyjnym, żeby zastosować inne techniki szycia w trakcie operacji, tak żeby uniknąć komplikacji pooperacyjnych, wszystko to już wykracza poza to, co NFZ jest gotów finansować, a de facto nie mamy możliwości finansowania prywatnego w publicznych szpitalach, a prywatnych szpitali nie ma za wiele. Więc są te ograniczenia i techniczne, i finansowe w realizacji możliwości, jakie daje naprotechnologia. I tym większy mój szacunek jest dla lekarzy, którzy korzystając z wiedzy naprotechnologicznej starają się operować tam, gdzie mogą, tak dobrze, jak to jest możliwe, tak, żeby wyeliminować właśnie endometriozę, żeby wyeliminować zespół policystycznych jajników, żeby unikać wzrostów, zadbać o to. Tutaj ten rozwój jest bardzo znaczący. Druga rzecz, jeśli chodzi o to pytanie, na ile się naprotechnologia w Polsce rozwija, jest związana z tym, na ile jest ona skuteczna. Dane, które mamy ze Stanów Zjednoczonych, są bardzo zachęcające, ale jak mówię, tam są inne realia też finansowo techniczne, a poza tym w Stanach Zjednoczonych opieką naprotechnologiczną są objęte kobiety w różnym stanie zdrowia. Także te, które są zupełnie zdrowe, a po prostu chcą być pod opieką dobrych lekarzy, szanujących ich małżeństwo, szanujących ich godność kobiecą, nie uciekających do takich metod na skróty właśnie pigułka in vitro. W Polsce naprotechnologia ma inny status, w ogóle w Europie ma inny status. W Polsce naprotechnologia jest stosowana jako taki środek ostatniego rzutu. Wszystko zawiodło, to jeszcze spróbuję naprotechnologii, a nóż widelec mi się uda jednak osiągnąć poczęcie, bo te standardowe metody powszechnie dostępne zawodzą. To się przejawia zarówno w pracy instruktorów modelu Creighton, którzy wspierają lekarzy naprotechnologów, że nasi instruktorzy mają zdecydowanie więcej bardzo trudnych przypadków niż ich amerykańscy nauczyciele i koledzy, bo tam przychodzą po prostu ludzie nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny, a u nas przychodzą już z problemami poważnymi. Więc myślę, 90% wszystkich przypadków, jakimi się zajmują nasi instruktorzy, to są bardzo poważne problemy zdrowotne. I siłą rzeczy nasi lekarze naprotechnolodzy, opiekując się pacjentkami, które przychodzą jako pacjentki, jak my mówimy, na prowę, to są lekarze, którzy muszą się mierzyć z najpoważniejszymi kłopotami zdrowotnymi. Więc siłą rzeczy ten wskaźnik sukcesu jest mniejszy. Natomiast Proszę sobie wyobrazić taką radość, jaką przeżył jeden z lekarzy u mnie pracujących, gdy dzwoni do mnie i mi mówi: proszę księdza, po 4 latach starań jest poczęcie. Udało się, żeśmy wyeliminowali, i tutaj pada jaki problem medyczny, nie? Że rzeczywiście bardzo drobiazgowe wyprowadzenie pacjentki z niezwykle poważnego schorzenia. Albo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której gdy medycyna mówi, nie da się leczyć endometriozy, lekarz wychodzi i na konferencji mówi, zrobiłem to, to i tamto. A tutaj jest pacjentka, która przyszła w 3. stadium endometriozy, w tej chwili jest w ciąży. Bez użycia in vitro, bez użycia wspomagania, po prostu została porządnie wyleczona. I ta pani wstaje i mówi, tak, to ja jestem. I widać, że jest to już ciąża, która jest mocno zaawansowana. Więc ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby budować medycynę opartą na emocjach. Niemniej te emocje czasem są właśnie takie bardzo piękne, radosne, gdy osiągamy sukces godziwie, wtedy, gdy wszyscy ręce opuścili.
Księże Piotrze, na czym polega proces leczenia naprotechnologicznego? Ktoś, kto przychodzi do ośrodka, którym ksiądz kieruje, najpierw, nie wiem, rozmawia z księdzem dyrektorem i ksiądz kwalifikuje, nadaje się, nie nadaje się.
O nie. Ja przeszedłem szkolenie naprotechnologiczne także jako bioetyk, żeby kompetentnie się móc wypowiadać na temat, czy naprotechnologia jest, a czym nie jest. Natomiast ja nie prowadzę par. Oczywiście, jeśli małżeństwo chce ze mną rozmawiać, to ja służę pomocą. Mogę im pewne rzeczy wyjaśnić. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie, to odsyłam najpierw do instruktorów modelu Creighton. Mam w tej chwili wspaniałą trójkę instruktorów, którzy uczą daną parę, bo staramy się zawsze, żeby to była para małżeńska, żeby nie było tak, że to jest wyłącznie sprawa kobiety. Jakkolwiek to obserwowana jest kobieca płodność. Ale leczymy zawsze małżeństwo. Tym bardziej, że nawet te oficjalne statystyki światowe pokazują, że problem z płodnością męską jest coraz poważniejszy i nawet może sięgać połowy populacji. Więc to za każdym razem, jeśli małżeństwo ma problem z poczęciem, to zawsze zapraszamy oboje. I zazwyczaj jest tak, że jeśli jeszcze lekarz to poprze, mówi tak, proszę państwa, ja potrzebuję, żebyście oboje byli tym objęci, no to wtedy pan mąż też jest bardziej skłonny do tego, żeby się uczyć. Więc instruktor uczy poprzez cykl spotkań, obserwacji, zapisu w pewnym określonym kluczu, który jest ustandaryzowany i pozwala na diagnozowanie praktycznie każdemu lekarzowi w dowolnym miejscu na świecie, który jest wykształcony na protechnologii. To znaczy każdy instruktor i każdy lekarz, jeden uczy, drugi odczytuje kartę, zawsze w ten sam sposób. Ten proces standaryzacji metody uczenia i obserwacji i potem interpretacji karty jest jednym z największych osiągnięć profesora Hilgersa, ponieważ daje bardzo mocne narzędzie kliniczne, które pozwala na skuteczną diagnostykę i monitorowanie później postępów w terapii. Więc ten proces uczenia, on w sumie trwa wstępnie 3 miesiące, później te kontakty pary z instruktorem są rzadsze, niemniej zawsze, jeżeli pojawiają się jakieś nowe elementy, wątpliwości, para jest, zapraszam do tego, żeby kontaktować się z instruktorem i oni, tak jest nasze doświadczenie, bardzo chętnie z tej możliwości korzystają, także dlatego, że widzą, że ktoś się rzeczywiście nimi zajmuje. Instruktor, który pierwotnie jest nauczycielem metody obserwacji, staje się dla tej pary też powiernikiem swoistym, przewodnikiem w pewnej drodze ku płodności. Nie tylko płodności w sensie medycznym, biologicznym, ale też płodności w sensie relacji małżeńskiej, bo istotą płodności jest, że dajemy życie, więc małżeństwo ma dawać życie poprzez kształt wzajemnej relacji. Czasem bywa tak, że ta płodność przejawi się w gotowości do adopcji. Natomiast to nie jest tak, że ja chcę mieć dziecko, tylko że ja przyjmuję dziecko, które otrzymuję. Jestem gotów podzielić się moim życiem, dać moje życie, żeby pomóc dziecku rosnąć, a potem je wypuścić w świat. Więc to jest rola instruktora. Po mniej więcej 3 miesiącach albo 3 cyklach, zależy co się szybciej skończy, para jest wysyłana do lekarza, jeżeli jest taki problem, a jak powiedziałem, u nas zazwyczaj tak jest, bo że pary przychodzą z problemem. Więc trafiają do lekarza, no i lekarz, obserwując kartę, mając informację, jak to wygląda na przeciągu 3 miesięcy, jest w stanie zlecić badania, które już są celowane, że przy takich objawach, jakie tutaj widzimy, to potrzeba zrobić to, to, to i tamto. Oczywiście są pewne badania, które są standardowe, które się pojawiają niemal zawsze. ale oprócz tych badań idą też bardziej szczegółowe. Niekiedy zdarza się, że para trafia do lekarza znacznie szybciej, zwłaszcza wtedy, jeżeli pojawiają się ewidentne komplikacje zdrowotne wymagające natychmiastowej interwencji. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Czyli, że na przykład przychodzi kobieta, nigdy się nie obserwowała, zaczyna się obserwować pod kierunkiem instruktora, no i przychodzi po 2 tygodniach już na pierwsze spotkanie w tym cyklu szkoleniowym, bo to jest 2 tygodnie, 2 tygodnie, 2 tygodnie, 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, pół roku. W takich odstępach idzie cykl szkoleniowy, więc przychodzi na pierwsze to spotkanie po wstępnym, po 2 tygodniach, z kartą. Na tej karcie widać, że jest mnóstwo dni, kiedy jest krwawienie jakieś. I instruktor rozmawia, dopytując się, jak to wszystko wygląda, i może się okazać, że instruktor rozpozna, mając pewne doświadczenie i swoją wiedzę, nie stawiając żadnej diagnozy, ale mówi, trzeba, żeby pani poszła do lekarza jak najszybciej. I opowiadał nam profesor Hilgers w trakcie szkolenia, że jedna z jego pacjentek w ten sposób uratowane jej zostało życie, dlatego że ona miała takie krwawienie od dłuższego czasu, ale się nigdy nie obserwowała, po prostu myślała, że tak jest. Jak zaczęła się realnie obserwować i ktoś to zweryfikował, wysłali ją do lekarza, ten ją wziął na stół w ciągu 24 godzin, okazało się, że w ostatniej chwili, bo już był rozwinięty nowotwór i to były objawy obecności nowotworowej. I no, trzeba tam było niestety usunąć wszystkie skażone nowotworem organy i kobieta straciła tą biologiczną płodność, ale zachowała życie. Pozostała dalej w kontakcie z instruktorem, chociaż już nie bardzo było co obserwować, prawda? Natomiast pozostała w kontakcie z instruktorem i ten instruktor pomógł jej przejść przez proces odbudowywania relacji z mężem. Ostatecznie skończyło się na adopcji, zdaje się, 4 dzieci, jeśli ja dobrze pamiętam. To są też takie historie. I zazwyczaj jest tak, że te 3 miesiące instruktor, potem jest mniej więcej 3-4 miesiące dosyć intensywnej diagnostyki, terapia. W sumie to zazwyczaj w ciągu pół roku powinno się wykrystalizować problem medyczny i podjęte adekwatne działania terapeutyczne. I potem chodzi o to, żeby utrzymać przez mniej więcej rok prawidłowy obraz cyklu płodności u kobiety. Taki jest model, taki jak nas uczą w Stanach Zjednoczonych. W realiach polskich, gdzie nasi pacjenci zazwyczaj to są pacjenci z poważnymi problemami, ten czas się nieco wydłuża. To znaczy czas diagnostyki i terapii się wydłuża, niekiedy nawet 2 lata. Natomiast no czasem są niespodzianki przecudne, jak ostatnio mieliśmy historię, że lekarz u mnie pracujący zakwalifikował pacjentkę na procedurę udrażniania jajowodu, jaką oferujemy w naszym ośrodku. I zanim pacjentka dotarła, to wyszło, że właśnie poczęli dziecko. I mówi, no już co jej będę udrażniał, jak ona ewidentnie jest drożna, tak? No i czekamy teraz na narodziny małego człowieka.
Księże dyrektorze, należałoby więc sobie życzyć, aby takich ośrodków jak ten w Licheniu było w Polsce jak najwięcej.
Jest trochę tych ośrodków. Niektóre są ogromnie doświadczone. Jest bardzo prężny ośrodek doktora Barczętewicza w Lublinie, jest Instytut Rodziny w Warszawie, jest ośrodek poznański, jest we Wrocławiu. Bardzo prężnie jest grupa naprotechnologów na Kraków i Górny Śląsk, też Szczecin, jest już Gdańsk. Jest oczywiście Białystok i są te coraz to nowe punkty. Troszkę jeszcze mamy Pomorze Zachodnie takie niedopieszczone w tym względzie, ale pracujemy i nad tym. I daj Bóg, kolejne cykle szkoleniowe pozwolą też te dziury zapełnić.
Czego z całego serca życzę. Bóg zapłać. Przed mikrofonem naszego radia gościliśmy księdza Piotra Kieniewicza, Marianina, bioetyka, dyrektora Ośrodka Wsparcia Płodności Naprotechnologii w Licheniu.
Bóg zapłać.
To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.